Tak, drodzy Państwo, godzina 7:16, a my łączymy się już ze studiem Kijów, gdzie jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie Magda.
Mieliśmy rozmawiać, tak przynajmniej się umawialiśmy, na temat tego, co dzieje się ze śledztwem dotyczącym katastrofy ukraińskiego samolotu, ale może na początek zapytam się o inną rzecz. Czy wizyta Emmanuela Macrona w Polsce jest zauważona na Ukrainie, czy nie? Czy ma jakieś znaczenie, czy też nie?
No raczej Ukraina nie śledzi za wszystkimi wizytami zagranicznymi na terenie Rzeczypospolitej, zwłaszcza, że tutaj wczoraj Ukraina odwiedził prezydent Turcji i to jest główny temat ukraińskich mediów. To znaczy główny temat, jeśli chodzi o wizyty zagraniczne, bo rzeczywiście sprawa śledztwa dotyczącego zestrzelenia ukraińskiego Boeinga jest teraz też bardzo ważnym tematem. Ja nie znalazłem nigdzie żadnych śladów i informacji dotyczących wizyty Macrona. Być może, gdyby bardziej szerzej pojawił się kontekst ukraiński, tak, kiedy informacje by się pojawiły.
No to może zacznijmy w takim razie od tej wizyty prezydenta Turcji. Recep Erdoğan pojawił się na Ukrainie i co z tego spotkania wyniknęło?
Pierwsza rzecz, którą Ukraińcy bardzo komentują i z której są zadowoleni, to sama uroczystość powitania tureckiego prezydenta w czasie, gdy obydwaj prezydenci maszerowali czy przechodzili przed szeregiem ukraińskich żołnierzy. Erdoğan powitał się tym okrzykiem, który jest też oficjalnym powitaniem ukraińskiego wojska, sława Ukrainie. I to powiedział w języku ukraińskim, po polsku to chwała Ukrainie i to spowodowało bardzo pozytywne odbiór wizyty Erdoğana, bo Erdoğan oczywiście ma różny jest odbiór jego prezydentury i w zależności od tego, na ile Turcja zbliża się do Rosji, tutaj na Ukrainie albo wzrastają, albo opadają sympatie w stosunku do prezydenta Turcji. Ale to, co oczywiście było najważniejsze i to, co jest akcentowane przez ukraińskich komentatorów, to, że Erdoğan potwierdził tureckie uznanie integralności terytorialnej Ukrainy. A jednoznacznie też stwierdził, że Turcja nie zaakceptuje aneksji Krymu. No i oczywiście na takie deklaracje Ukraina czekała. Na dalsze rezultaty, informacje dotyczące, co wydarzyło się w czasie tej wizyty, pewnie dzisiaj się pojawią takie informacje.
Iran nie będzie dzielić się z Ukrainą dowodami w ramach śledztwa dotyczącego katastrofy ukraińskiego samolotu pod Teheranem, oświadczył szef irańskiej organizacji lotnictwa cywilnego. Tu chodzi o to, że w ukraińskich mediach pojawiły się nagrania ze śledztwa. Co w ogóle wiemy na temat śledztwa? Jak to śledztwo w Kijowie jest postrzegane?
No właśnie, to bardzo ciekawa sprawa, bo Hassan Rezaifa, dyrektor Organizacji Lotnictwa Cywilnego Iranu, bardzo krytycznie odniósł się do faktu opublikowania przez stronę ukraińską zapisu rozmów pomiędzy wieżą kontrolną a pilotem irańskiego samolotu, który przygotowuje się do lądowania dokładnie w tym samym momencie, kiedy startuje ukraiński samolot, a irański pilot informuje wieżę, że widzi błysk przypominający wystrzelenie rakiety po pewnym czasie. Informuje też, że widzi w powietrzu eksplozję. Wyraźnie wskazuje też sektor, z którego wystartowała rakieta. Dopytuje się, czy stamtąd mogła być taka rakieta odpalona. Pilot próbuje też wywołać ukraiński samolot, a później pyta się wieżę kontroli, czy nie grożą im jakieś problemy przy lądowaniu. Kontroler wieży stwierdza, że nie sądzi, by im coś groziło. Ta rozmowa, ten kawałek rozmowy kończy się stwierdzeniem pilota samolotu, który mówi: daj Boże. To rzeczywiście taka rozmowa pokazała się w ukraińskiej przestrzeni medialnej w niedzielę wieczorem. Opublikowała to telewizja TCN, która jest zbliżona do kół rządowych na Ukrainie. Zresztą powołując się na źródła w służbach specjalnych. Wczoraj do tego zapisu odniósł się też prezydent Zełenski. Prezydent Zełenski udzielił takiego komentarza dla telewizji TCN, powołując się między innymi na ten zapis rozmowy pomiędzy irańskim samolotem a wieżą zaczął kontroli lotu, stwierdził, że irańska strona od samego początku miała świadomość, że doszło do zestrzelenia i że to nie był żadna pomyłka techniczna, chociaż prezydent mówi o tym, że strona irańska starała się od samego początku forsować właśnie wersję o tym, że to był błąd techniczny ukraińskiej załogi. Właściwie taka wersja, a później informacja o możliwym jakimś problemie technicznym funkcjonowała przez 2 dni w mediach. Prezydent Ukrainy tak dosyć ostro stwierdza, że Iran wiedział o tym, że tak nie było. No, jest to wyraźne wskazanie, że Iran po prostu kłamał w tej sprawie. No i rzeczywiście w tym momencie toczy się bardzo ważny moment, bo Iran wciąż nie wydał czarnych skrzynek, które oczywiście są kluczowe, jeśli chodzi o taką stronę formalną, żeby rozstrzygnąć, do czego tam doszło, bo już nikt nie ma przecież wątpliwości, zresztą Iran też się przyznał, że doszło do zestrzelenia ukraińskiego samolotu. Jednak oczywiście kluczowym dowodem będzie zapis czarnych skrzynek, a Iran tych czarnych skrzynek wciąż nie wydaje. Prezydent Ukrainy poinformował w tym komentarzu, że strona ukraińska jest gotowa, żeby w Iranie próbować dokonać rozszyfrowania czarnych skrzynek, ale może się to na miejscu nie udać i wtedy jednak strona ukraińska będzie oczekiwać, że czarne skrzynki zostaną przekazane na Ukrainę. Ale po tej deklaracji strony irańskiej no można się spodziewać, że Iran jednak nie będzie chciał ułatwić prowadzenia dochodzenia. Zresztą rzeczywiście wychodzi więcej takich faktów na światło dzienne. Po tym początkowym momencie, kiedy mówiło się tylko przede wszystkim o rozmiarze tej tragedii, o ogromie tej tragedii i podkreślało się ten element współczucia, to teraz jednak mówi się o tym, że strona irańska od początku już bezpośrednio na miejscu też katastrofy usuwała dowody, które mogły wskazywać na to, że doszło do zestrzelenia. Między innymi prezydent Zełenski wskazał w tym wywiadzie taki fakt. Z miejsca katastrofy od razu uprzątnięto między innymi fotele, a to podobno jest jeden z dowodów, który w łatwy sposób wskazuje, co mogło dojść, do czego doszło na pokładzie samolotu. Także ta współpraca ze stroną irańską, pomimo tych takich deklaracji oficjalnych, dosyć pozytywnych, jednak od samego początku się dobrze nie układała. Prezydent Zełenski odniósł się też do takiego bardzo wrażliwego tematu, jakim jest kwestia odszkodowań. Poinformował, że strona ukraińska już wypłaciła te odszkodowania dla rodzin ukraińskich członków i załogi i tych pasażerów, którzy przebywali w samolocie, ale też powiedział, że oczywiście będzie zabiegać o odszkodowania od strony irańskiej. Poinformował, że strona irańska zaproponowała odszkodowania w wysokości 80 tysięcy dolarów za każdą ofiarę zestrzelenia samolotu i prezydent Ukrainy stwierdził, że jednak to nie jest wystarczająca suma, że bez względu na to, że oczywiście ciężko mówić o jakiejkolwiek rekompensacie finansowej w takiej sytuacji, to jednak suma 80 tysięcy dolarów nie jest tą sumą końcową. Wskazał jednak też na inne problemy, o tym też mówią ukraińscy eksperci, bo oczywiście dochodzenie odszkodowania będzie musiało się odbywać przed sądami. Tutaj też jest kwestia odszkodowań ze strony firm ubezpieczeniowych, a tu pojawiają się z kolei problemy tego, że Iran jest objęty sankcjami, no i to sprawa na pewno nie będzie łatwa w tym obszarze współpracy międzynarodowej. Więc pomimo tego, że z jednej strony wiemy, co się wydarzyło, wiemy, że samolot został zestrzelony i dokonali tego Irańczycy, to jednak ostateczne dowody w tej sprawie, ostateczne śledztwo, jak widać, natrafia na problemy i pewnie przebiegać łatwo nie będzie.
W ubiegłym tygodniu miało też miejsce bardzo ważne spotkanie. Mówię tutaj o spotkaniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z amerykańskim sekretarzem stanu Mike'iem Pompeo. To odbyło się w Kijowie. Jakie tutaj najważniejsze ustalenia zostały poczynione? Co było najistotniejszym punktem w rozmowach?
W ogóle ciekawa była ta wizyta Mike'a Pompeo, ponieważ ona była nie tylko na Ukrainie, ale w ogóle Mike Pompeo przejechał przez taką granicę wokół Rosji. W pewnym sensie wielu komentatorów zwraca uwagę, że to było takie zamanifestowanie strefy wpływów amerykańskich i nie do końca pogodzenie się z narracją Putina. Pompeo przecież był nie tylko na Ukrainie.
Ale w Polsce się nie pojawił.
No tak, no, Polska nie ma problemu w tym, że jest zagrożona rosyjskimi wpływami, raczej miejmy nadzieję, ale był na Białorusi i był w Kazachstanie, także to te kraje, które można powiedzieć, że są wrażliwe, jeśli chodzi o wpływy i politykę rosyjską. Oczywiście no, na Ukrainie jest cały czas ten kontekst taki ciekawy i z drugiej strony też niebezpieczny i skomplikowany, w który Ukraina została w pewien sposób wciągnięta, czyli kwestia impeachmentu Donalda Trumpa i prawdopodobnie te tematy też się pojawiały. Na pewno w czasie tej wizyty pojawiały się też tematy dotyczące niezależności energetycznej. Tutaj z kolei ten element odgrywał ważną rolę na Białorusi. No cóż, Ukraina stawia cały czas na amerykańskich partnerów i nie ukrywa, że Ameryka jest strategicznym partnerem. Tak było i w czasie prezydentury Petra Poroszenki i raczej z tego się nie wycofuje Wołodymyr Zełenski, chociaż oczywiście na tych kontaktach z administracją, na obecną administracją Waszyngtonu cały czas ciąży ten element dotyczący impeachmentu Trumpa. W ubiegłym tygodniu też pojawiły się nowe informacje dotyczące kontaktów Giulianiego, adwokata Trumpa, z Szokinem, to prokurator generalny Ukrainy czasów Poroszenki. Giuliani opublikował taki sensacyjny materiał o tym, jakoby Szokin, nie chcąc prowadzić śledztw dotyczących Bidena, miał być otruty między innymi rtęcią na Ukrainie. Te materiały są traktowane w sposób taki, no, z przymrużeniem oka. Ich sensacyjność też jest traktowana z przymrużeniem oka. Raczej prokuratorowi Szokinowi ukraińskie media i komentatorzy nie dowierzają. No ale oczywiście rzeczywiście to powoduje i rzuca taki cień na te relacje ukraińsko-amerykańskie, czy właściwie sprowadza je do tego głównego tematu związanego z impeachmentem Trumpa.
Jeszcze wrócę do tej wizyty Mike'a Pompeo. Jak te sprawy gospodarcze, jak te sprawy biznesowe były omawiane, bo mówiło się między innymi właśnie o tym wydobyciu gazu ziemnego i ropy naftowej, że prezydent Ukrainy bardzo mocno zapraszał amerykańskich inwestorów do siebie.
No tak, to tak jak mówiłem, rzeczywiście pojawia się ten wątek niezależności energetycznej, ale przypomnę, może w pewien sposób jakoś komentując te deklaracje prezydenta Zełenskiego, że pierwsze deklaracje pojawiły się już i takie zaproszenie dla Stanów Zjednoczonych i do współpracy, w którym ważną rolę miała odgrywać Polska 1 września, czy właściwie już przed 1 września ubiegłego roku w czasie wizyty prezydenta Zełenskiego w Polsce. Wtedy pojawił się ten wątek i możliwość kupowania przez Ukrainę gazu z gazoportu w Świnoujściu. I mówiło się o tym moście energetycznym Stany Zjednoczone, Polska, Ukraina. No teraz jakby temat też faktycznie powraca, tego zaproszenia Stanów Zjednoczonych na Ukrainę, ale prezydent Zełenski w ogóle ma taki sposób i taką prowadzi narrację zapraszania zewnętrznych inwestorów. No między innymi jak w czasie wizyty w Davos też o tym mówił, że serdecznie zaprasza wszelkich inwestorów i do inwestowania na Ukrainie, ale na razie nie wiem, czy odgrywa to aż tak ważną rolę i ta rzekoma otwartość Ukrainy, czy rzeczywiście tak jest. No tutaj Stany Zjednoczone zadecydują się oczywiście ze względów strategicznych, ewentualnie być może w jakieś dodatkowe inwestycje. No na razie to, co jest ważne i co rzeczywiście jest realizowane, to jest też kwestia współpracy w zakresie obronności i to, co w ubiegłym roku stało się przedmiotem tej rozgrywki pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą, czyli między innymi zakup Javelinów zostało sfinalizowane. I Ukraina na pewno też w tej sferze obronności liczy na dalszą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza że z Federacją Rosyjską, wbrew ubiegłorocznym zapowiedziom i temu, co się wydarzyło pod koniec roku, też szczytowi w tak zwanej w czwórce normandzkiej, nie przestają wybuchać rosyjskie pociski na wschodzie Ukrainy. W ciągu stycznia zginęło 11 ukraińskich żołnierzy, ten konflikt cały czas trwa. No i na pewno Ukraina też tutaj liczy na wsparcie Stanów Zjednoczonych.
I już ostatnia sprawa. Nie wiem, czy miałeś możliwość zapoznać się, ale były prezydent Gruzji Michał Saakaszwili powiedział, że Ukraina może rozpaść się na kilka państw. Podpiera się tym, że niektórzy z polityków, mówił tu na przykład o burmistrzu Odessy, Truchanowie, posiadają prywatną armię, mówił także o burmistrzu Charkowa. Przygotowują infrastrukturę, aby Ukraina rozpadła się na kolejne 5 Ukrain. Co sądzisz o takich słowach byłego prezydenta Gruzji?
No przede wszystkim ta wypowiedź została opublikowana w mediach wprost właściwie rosyjskich, które oddziałują na Ukrainę i to w pewien sposób wskazuje na to, w jaki kontekst taka wypowiedź prezydenta Ukrainy, byłego prezydenta Gruzji, byłego ukraińskiego polityka, w jaki kontekst się wpisuje. Ukraina oczywiście ma świadomość wszelkich niebezpieczeństw, dlatego przeciwstawia się zbrojnie też rosyjskiej ingerencji. Bo oczywiście Saakaszwili ma tutaj własne wojny z poszczególnymi oligarchami, stąd pojawił się na pewno w tym kontekście wątek Odeski, no ale takie pokazywanie i takie straszenie przyszłością Ukrainy, no być może to świadczy o tym, że Saakaszwili ma jakiś pomysł powrotu.
A kim są właśnie ci podani politycy, Truchanow i Kernes? To są liczący się politycy na Ukrainie?
Tak, to są osoby bardzo wpływowe, osoby, które budowały swoje imperia wpływów jeszcze w czasach Janukowycza i jeden i drugi oskarża się ich o nie tylko o funkcjonowanie w świecie biznesowym, ale też na pograniczu świata przestępczego, czy wprost w interesach, które mają charakter przestępczy. Kernes jako mer Charkowa wielokrotnie zachowywał się w sposób taki przynajmniej niejednoznaczny, jeśli chodzi o kwestie dotyczące separatyzmu i rzeczywiście to nie jest polityk, którego można nazwać politykiem ukraińskim, mocno ukraińskim. No mimo wszystko jednak, pomimo tego jego takiej dosyć skomplikowanej prezydentury Charkowa, Charków cały czas pozostaje w składzie Ukrainy i ta sytuacja wydaje się stabilna i Charków raczej w tym momencie przynajmniej separatyzmem tak zagrożony nie jest. No jeśli chodzi o Truchanowa i wpływy w Odeście, to też oczywiście to bezpośredni taki wróg właściwie tego czasu, kiedy Saakaszwili był gubernatorem Odeskim, no ale pomimo tego, że Saakaszwili wskazuje go jako wroga, wskazuje jako tę osobę, która jest odpowiedzialna za wiele dziwnych schematów, to trzeba powiedzieć też wprost, że przez ten czas, kiedy Saakaszwili funkcjonował w ukraińskiej polityce i pełnił przecież bardzo poważną rolę w ukraińskim systemie państwowym, no to niewiele zrobił, żeby te przestępcze interesy w Odeście w jakiś sposób ukrócić. No ja bym interpretował to tak, tą wypowiedź Saakaszwilego, że być może jest to jakiś pomysł na jego powrót do polityki ukraińskiej. Po jego powrocie na Ukrainę w czasach prezydentury Zełenskiego, przypomnę, że w momencie, kiedy Zełenski został prezydentem, Saakaszwili powrócił wcześniej, utracił ukraińskie obywatelstwo i w czasach prezydentury Poroszenki nie mógł wrócić na Ukrainę. W czasach prezydentury Zełenskiego powrócił na Ukrainę. Przez długi czas właściwie był cicho i nie można było zobaczyć jakiejś jego aktywności. No, mówi się o różnych jego związkach w świecie polityki ukraińskiej, albo też o tym, że po prostu czasami daje się właśnie wykorzystać jako osoba, która coś ma powiedzieć tak po to, żeby wywołać jakiś efekt polityczny. No być może będziemy widzieli jakieś następstwa tych wypowiedzi w najbliższym czasie. Ja bym oddzielił po prostu samą kwestię tych faktów, czyli jest takie zagrożenie dla Ukrainy, bez względu na to, że diagnoza tych zjawisk jest tak właściwa. No to są osoby oczywiście, które pełnią negatywną rolę w ukraińskim systemie politycznym i gospodarczym, ale to wcale nie oznacza, że Ukraina ma się rozpaść na jakieś państwa. A taka narracja to jest narracja, która sprzyja Rosji od dłuższego czas.
Bardzo dziękuję. Paweł Bobołowicz prosto z Kijowa, Studio Kijów. Dziękuję za korespondencję.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
7.33 słuchają Państwo Poranka Wnet. Godzina 7.38, drodzy Państwo, tak. A my właśnie próbujemy dodzwonić się teraz do Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że już za kilka chwil nam się to uda, bo przypomnimy, o tak, już mamy połączenie. Przy telefonie jest Olaf Fotyga, publicysta, także dziennikarz mieszkający na Wyspach Brytyjskich. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
To powiedzmy, jak wyglądają nastroje po wielkim święcie, przynajmniej tak można było zaobserwować w Wielkiej Brytanii. Jak, no właśnie, jak nastroje?
Znaczy, mnie osobiście w pracy ludzie są załamani.
Dlaczego?
I dużo ludzi się nie wie, ponieważ większość u mnie w pracy głosowali za zostaniem w Unii Europejskiej. I są załamani, że ludzie w ogóle zagłosowali i że wyszli z tej Unii Europejskiej. Nikt się zawsze nie chce za bardzo zbywać na tematy zostania, znaczy wyjścia z Unii Europejskiej. Większość ludzi uważa tą decyzję, że to było... Londyn bardziej głosował za zostaniem w Unii Europejskiej i bardziej obrzeża Anglii głosowały za wyjściem i dlatego Londyn jest częściowo załamany z tego. Ale osobiście ja nie odczułem żadnego innego wrażenia. Na razie wszystko jest tak samo jak było i do końca roku dalej tak będzie.
Największą grupę narodowościową wśród osób, które złożyły właśnie wniosek o status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej, stanowili Polacy. Ponad 500 tysięcy osób już złożyło takie wnioski. Czy Polacy chętnie składają te wnioski, czy jednak zastanawiają się jeszcze nad powrotem na przykład tutaj do nas, do kraju?
Wstawienie wniosku to jest naprawdę prosta rzecz. Anglicy stworzyli taki system już naprawdę szybki i wspaniały. To można zrobić w ciągu 10-15 minut. Wystarczy mieć nowoczesny telefon, skanujesz paszport, robisz sobie zdjęcie i wysyłasz. I to jest naprawdę, to zajmuje 10-15 minut. I to można tak można zrobić, a do tego zdecydować na powrót zawsze jest czas. Dlatego jeśli ktokolwiek to słucha jeszcze z Londynu, mieszka czy w Anglii, w ogóle to warto to zrobić, nawet jeśli planujesz wrócić do Polski.
W najbliższym czasie także oczywiście mają się odbyć te negocjacje pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Brytyjczycy już w taki zdecydowany sposób podkreślają, że jednak nie będą za bardzo chcieli negocjować, że mają swoje wymagania. Jak pan patrzy na te konsultacje, które mają się odbyć pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską?
Boris Johnson powiedział, że on chce, żeby Anglia była tym suwerennym krajem, a Unia Europejska bardziej chce nałożyć specyficzne prawa. I tutaj najbardziej chodzi o te wody łowieckie, że Unia Europejska mówi, że jeśli będzie chciała współpracować z Wielką Brytanią, to muszą jakby dzielić się tymi wodami do łowienia ryb. Anglicy chcą dalej zachować tą suwerenność. Niektórzy uważają, że to, co my teraz zrobiliśmy, w sensie z wyjściem z Unii Europejskiej, to pozbyliśmy się naszych jakby miejsca w Parlamencie Unii Europejskiej, ale dalej będziemy na prawach Unii Europejskiej. Czyli jakby straciliśmy naszą dobrą pozycję w Unii Europejskiej. Tak część ludzi uważa, ale nie porządzą.
A które, mówi pan o tych wodach, mówi pan o łowiectwie, które jeszcze najważniejsze punkty są istotne z punktu widzenia Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o tą nową umowę handlową?
Wie pani redaktor, nie jestem dokładnie pewien w tych rzeczach. To są dość zaawansowane, a jeszcze aż się tak tym nie przyglądałem.
To będziemy się oczywiście temu przyglądać, bo jak wiemy, te negocjacje na pewno nie będą łatwe. Pan jak przygląda się i właśnie rozmawia jeszcze z ludźmi z pańskiego otoczenia, to co mówią oprócz tego, że Brexit nie do końca im się podoba?
Mogę powiedzieć taką ciekawostkę. Byłem w piątek 31 na wyjściu o Brexicie i było bardzo dużo ludzi z różnych miast po Anglii i wszyscy byli szczęśliwi i byli zadowoleni, że Anglia w końcu odzyskała demokrację. A w moim otoczeniu niestety większość ludzi jest załamana tym Brexitem i chce jak najszybszego powrotu do Unii Europejskiej.
Bardzo dziękuję. Olaf Fotyga prosto z Wielkiej Brytanii był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję i pozdrawiam słuchaczy.
My również pozdrawiamy, a wizyta Emmanuela Macrona, prezydenta Francji w Polsce cały czas trwa. I my mamy już 42. piosenkę, bo 42 lata ma prezydent Francji, którą przygotował pan Gabriel Garstka. No i teraz posłuchajmy o niejakiej Céline.